Wydawnictwo Wielka Litera przedstawia Katarzyna Tubylewicz, Szwedzka sztuka kochania, o miłości i seksie na północy. Czytają Joanna Orlaańska, Agnieszka Czekańska, Matylda Matuszak, Ilona Chojnowska i Paweł Orleański. Realizacja Studio Nowy Orlean.
Pamięci Pawła Szweda, który wierzył, że już czas rozprawić się z dulszczyzną. Świat składa się z samych okazji do miłości. Solen obej Kierkegaard. Era wodnika na północy. Koniec miłości. Tytuł wywiadu w jesiennym numerze Polityki uruchamia w mojej głowie serię skojarzeń. Rozmowa z socjologiem Tomaszem Szlendakiem wieszczy zmiany w funkcjonowaniu instytucji małżeństwa, ale profesor sugeruje, że znikną nam też z życia kluczowe uczucia. Widać, że zaczyna brakować porządnego spoiwa dla związków. Żyjemy w czasach, w których miłość romantyczna jako stabilizator związków właśnie się wypala. Ludzie nadal ją sobie cenią jako symbol dobra i piękna. Tyle, że w codziennym życiu jest tak łatwa do zaobserwowania, jak jednorożec w ogrodzie. Jednorożec. Pisze książkę o białym koniu z rogiem. Ale co z tak długo wyczekiwaną erą wodnika? W tej epoce, która już nadeszła, to miłość miała sterować wszystkim, nawet gwiazdami. Pamiętamy obietnicę z musicalu Hair. Then peace will guide the planets and love will steer the stars. No cóż, Polska nie załapała się na rewolucję seksualną roku 68, więc może przegapi też erę wodnika. W ogóle Polska jest w wymiarze uczuciowym dość paradoksalna. Przytłaczający spadek romantyzmu, wielkie miłości naszych wieszczów i przesycona czuciem literatura, którą karmi się polską młodzież niczym gęś, powinny uczynić nas pełnymi pasji i wielkich słów kochankami. Odnoszę jednak wrażenie, że w żadnym innym kraju nie słyszałam tylu ludzi twierdzących uparcie, że w miłość nie wierzą. Nie jest to obserwacja poparta socjologicznym badaniem, ale upieram się, że coś jest na rzeczy. Może zwyczajnie trudno jest sprostać romantycznym ideałom. Albo codzienne udręczanie polskością doprowadza do różnych form kastracji i spycha miłość oraz seks w sferę spraw niedostatecznie ważnych? Ewentualnie w ostatnim czasie zbyt silny stał się wpływ Freuda, dowodzącego, że nie da się zbudować cywilizacji bez tłumienia popędów, a zbyt mało wiemy o jego uczniu Wilhelmie Reichu. Ten uważał, że hamowanie potrzeb seksualnych uniemożliwia stworzenie prawdziwie ludzkiej kultury, a wrogiem ludzkości nie są spełnienie i orgazm, ale patriarchat. Literackim patronem braku wiary w miłość w Szwecji jest nie do końca w Polsce odkryty Hjalmar Seldebel. Jego słowa, wierzę w żądzę ciała i nieuleczalną samotność duszy, odcisnęły ślad w świadomości Szwedów, nazwały ich melancholię. Jednak Szwecja to także kraj wolnej miłości, radosnej nagości, wyzwolenia i mocno zmitologizowanej grzeszności. Kiedy w Londynie pokazano w 1971 roku Ul Schalikens Splog z języka miłości Torniego Wickmana, na ulicę wyszli protestujący. W tym szwedzkim filmie instruktażowym rozmawiało ze sobą czterech seksuologów. Były w nim realistyczne sceny erotyczne i zupełnie niesfingowane sceny masturbacji. 30 tysięcy angielskich przeciwników sprośności ruszyło w proteście, niosąc transparenty z hasłem Szwecja z roku na rok, więcej pornografii, więcej samobójstw, więcej alkoholizmu i więcej żarzączki. W Stanach Ul Schalikens Splog był zakazany przez 2 lata. W Stanach Zjednoczonych w ogóle zachowano ostrożność względem Szwedów i ich swobodnego stosunku do chuci. Zwłaszcza amerykańska młodzież miała trzymać się z daleka od szwedzkiego grzechu. Pojęcia The Swedish Sin użył w swojej słynnej mowie w 1960 roku prezydent Dwight Eisenhower. Blady na twarzy republikanin mówił akurat o niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą socjaldemokracja i oskarżył państwo szwedzkie o to, że pozwala społeczeństwu na grzeszność, nagość i pijaństwo. Czy w erze wodnika jest podobnie? Czy szwedzka grzeszność nadal ma się dobrze? A miłość? Jak jest z tym po drugiej stronie Bałtyku? Inaczej niż w Polsce? Tak samo? Czy jest jakaś specjalna szwedzka wersja miłości, skoro Szwedzi mają swój własny model na wszystko, od organizacji rynku pracy i związków zawodowych począwszy, na strategii walki z pandemią skończywszy? Podczas nocy księgarni w warszawskim Wrzeniu Świata Mariusz Szczygieł pyta, jaki jest mój przepis na dobry reportaż, a potem odczytuje na głos wyborny fragment książki Hanny Kral, 6 odcieni bieli. Co może być tematem reportażu? Oto odpowiedź prosto z roku 1978. Panie inżynierze, mówię, jak również panie dysponencie, panie mistrzu i tak dalej, potrzebuję czegoś ciekawego do reportażu. Zadania wykonujemy rytmicznie, mimo urlopów, odpowiada inżynier. To wiem, oglądam dziennik przecież. Macie też napoi chłodzących pod dostatkiem. Czy to jest właśnie to, o czym pan sam chciałby poczytać? Inżynier. Człowiek jako gatunek ludzki lubi poczytać o miłości. Czy to Joyce, czy Camus, czy nasz Żeromski choćby, zawsze trochę tego seksu musi być. Próbowano, ciągnie inżynier, zerwać z tym i pisać o pracy, ale to jednak takie ciekawe już nie było. Więc gdyby się pani udało połączyć razem i pracę, i ten seks, to wyszedłby może reportaż. Publiczność pęka ze śmiechu, ja też. Jednocześnie inżynierskie przemyślenia nie wydają mi się wcale takie głupie. Jakkolwiek by było, tyczą się tego, nad czym sama pracuję od miesięcy. Zanim udzielę odpowiedzi Mariuszowi, przyznaję się publicznie do tego, że piszę właśnie reportaż o miłości i erotyce w Szwecji. Przyznaję się, jest nacechowane negatywnie, ale mój nowy temat tak jakoś niepoważnie brzmi w Polsce, w tym całym politycznym napięciu i polaryzacji. Gdzie tu panią miłości? Teraz są ważniejsze sprawy. Właściwie odkąd pamiętam, napięcie w Polsce nie pozwala na zajmowanie się rzeczami tak błahymi, jak jakaś tam miłość i spełnienie. Wszak chodzi o demokrację, o wolność, o zwycięstwo. Zawsze coś trzeba zwalczyć i z czymś wygrać, zawsze na dużą skalę. Perspektywa łóżka wydaje się przy tym jakaś nieważna, niepoważna. I jak przez mgłę pamiętam, że w liceum napisałam kiedyś pełne emocji i wielkich słów wypracowanie o miłości – a mój nauczyciel, egzystencjalista o ambicjach pisarskich, napisał w komentarzu coś złośliwie o egzaltowanych pensjonarkach. Nauczyciel nie został pisarzem, a w moich reportażach nie ma, jak sądzę, cienia egzaltacji. Ale i tak coś jest na rzeczy, jakiś niepokój, bo przecież Polska. Szczęśliwie ratuje mnie Szwecja. Może po to właśnie wyjechałam z kraju, żeby móc przeglądać cokolwiek mi przyjdzie do głowy w szwedzkim lustrze. Także to, czym jest miłość i erotyka. I jak bardzo potrafią być ważne. A poza tym pamiętajmy, prywatne jest polityczne.